Witam Państwa w rozdziale pod tytułem Subsydiarność, rola kantonów i gmin. To słowo subsydiarność wymagać będzie troszkę wyjaśnienia pewnie, ale idźmy sobie dalej. Otóż tak. Tym, co jest bardzo istotne w szwajcarskim systemie politycznym, jest zasada subsydiarności, która przypisuje gminom i kantonom wszystkie prawa nienależące wyraźnie do władz szczebla federalnego. Szwajcaria, jak już uprzednio podkreśliłem, jest państwem federacyjnym, posiadającym trzy poziomy polityczne. Federację, czyli to, co już jest na samej górze, 26 kantonów oraz około 2850 gmin. Zdecentralizowana organizacja zadań państwowych i dążenie do wykonywania ich zgodnie z zasadą subsydiarności na możliwie najniższym szczeblu leżą u podstaw państwa istniejącego praktycznie w niezmiennej formie od 1848 roku. Szwajcarskie państwo federacyjne stosuje demokrację bezpośrednią, w której najwyższą władzę państwową stanowi naród, a obywatele kreują prawo za pomocą referendów. No właśnie tak myślę, że chyba to trzeba powtórzyć jeszcze raz, że szwajcarskie państwo federacyjne stosuje demokrację bezpośrednią, w której najwyższą władzę państwową ma naród. Naród sprawuje najwyższą władzę, a obywatele kreują prawo za pomocą referendum. Powszechne prawo wyborcze, czynne i bierne dla mężczyzn zostało wprowadzone na szczeblu ogólnoszwajcarskim w 1848 roku, natomiast dla kobiet w 1971 roku. Demokracja nie zaprasza w naturalny sposób wszystkich do udziału w życiu politycznym. Może też wykluczać. I tak właśnie działo się w Szwajcarii. Dorośli mężczyźni wielokrotnie korzystali ze swojego demokratycznego przywileju odmawiania prawa do głosowania kobietom. Od lat 80. XIX wieku Szwajcarki coraz liczniej domagały się praw wyborczych od mężczyzn. Mężczyźni konsekwentnie im tego odmawiali, co w demokracji bezpośredniej jest jak najbardziej zgodne z prawem. Potwierdza się tu zasada, że demokracja i postęp nie zawsze idą w parze. W aktualnie obowiązującej Konstytucji Konfederacji Szwajcarskiej istotny jest artykuł 3, który zasadniczo określa federalny i subsydiarny system tego państwa. Kantony są suwerenne, o ile ich suwerenność nie została ograniczona przez konstytucję federalną. Wykonują te wszystkie prawa, które nie zostały przekazane federacji, czyli każdy kanton rządzi się na swój własny sposób. To zaledwie jedno zdanie, ale zawiera w sobie cały sens szwajcarskiego federalizmu i zasady subsydiarności. Tym bardziej ważna jest interpretacja tego artykułu Konstytucji, który sugeruje, że wszystkie organy państwa działają w granicach prawa i w dobrej wierze, natomiast ich kompetencje są podzielone między władze federalne a kantonalne. Pierwsze z nich wypełniają tylko te zadania, które wyraźnie przekazuje im konstytucja, a spory kompetencyjne są rozwiązywane przez rokowania lub mediacje. Oba szczeble władzy wzajemnie się bowiem przenikają. Stosunkowo często obowiązki w wykonywaniu przepisów prawa federacji są przekazywane kantonom, ale nie jest to regułą. Ten zdecentralizowany federalizm oparty na zasadzie subsydiarności oznacza, że wszystkie decyzje podejmowane są oddolnie, z bezpośrednim udziałem obywateli. Decyzje, które nie mogą być podjęte na szczeblu gminy, podejmowane są przez władze kantonalne. W wielu dziedzinach regułą jest też, że rząd federalny tworzy prawo, ale jego wdrożenie pozostawia kantonom, które dokonują tego w sposób stosowny do własnych wymogów. Silna tradycja federalistyczna wymaga od władz w poszczególnych kantonach zajmowania się własnymi problemami i powstrzymywania się od krytykowania działań w innych kantonach. Można to porównać do zasady, na jakiej funkcjonują konkurujące ze sobą firmy, które nie krytykują się nawzajem, lecz bacznie przyglądają się stosowanym przez inne metodom. Jeśli metoda się sprawdza, to każdy natychmiast zaczyna ją stosować u siebie. Kantonów nie można porównywać do regionów, prowincji lub dystryktów administracyjnych w innych krajach demokratycznych, na przykład do polskich województw. Są to w zasadzie niezależne jednostki terytorialne o charakterze państwa, posiadają własne konstytucje i same używają w stosunku do siebie nazwy państwo. Mają właściwie wszystkie prawa państwa, z wyjątkiem tych, których zrzekły się dobrowolnie na rzecz federacji, a więc obronności, polityki zagranicznej. Zgodnie z ogólną doktryną polityczną Szwajcarii, kantony, oprócz przestrzegania własnych, ustalonych autonomicznie praw, mają obowiązek wprowadzania w życie ogólnych praw federalnych. Sprawia to, że państwo wykazuje bardzo niski poziom konfliktowych lub blokujących się postanowień prawnych na osi federacja, kantony, społeczności gminne. Wspaniała rzecz. W miarę przekazywania kompetencji federacji, swobody polityczne, które posiadały kantony przed rokiem 1848, zostały znacznie ograniczone. Jednakże, nawet jeśli Konfederacja uzyskała z czasem więcej uprawnień, to kantony i tak zachowały swoją kluczową pozycję. Nie należy również zapominać, że duża część dochodów federalnych, no właśnie, przypada na kantony. W początkowej fazie istnienia państwa szwajcarskiego finanse konfederacji i kantonów były wyraźnie rozdzielone. Każdy kanton był zobligowany do wypełnienia swoich zadań jedynie za pomocą środków własnych. Nawet na wykonanie zadań federacyjnych kantony nic od federacji nie dostawały i utrzymywały się z własnych podatków. Obecnie federacja jest zobowiązana do podziału pewnej części swoich dochodów z kantonami. To część tej subsydiarności. Ma to bezpośredni związek ze szwajcarskim systemem podatkowym, który, uwaga, należy do jednych z najbardziej skomplikowanych na świecie. Związane jest to ze zróżnicowaniem stawek podatkowych w różnych częściach kraju i w kantonach. W Szwajcarii występują trzy rodzaje podatku dochodowego, co wiąże się z zasadą subsydiarności: gminny, kantonalny i federalny. Każdy z 26 szwajcarskich kantonów ustala swoją stawkę podatku obowiązującą w danym kantonie. Podobnie czynią to szwajcarskie gminy, które na swoim obszarze również wprowadzają określoną przez siebie wysokość należnego do zapłacenia podatku. każdy z kantonów i każda z gmin ma swoją własną ustawę podatkową, która ustala dochody i majątek. System ten sprawia, że kantony oraz gminy konkurują między sobą, a konkurencyjnymi stawkami podatkowymi próbują przyciągać firmy i zamożnych obywateli. Najważniejszym czynnikiem autonomii państw i kantonów jest to, że każdy z nich może ustanowić swoją własną konstytucję z jednym wszak ograniczeniem. Konstytucja taka musi respektować zasady konstytucji federalnej i musi przyczyniać się do podtrzymania spójności federacji. Warto wymienić konstruktory, czyli podstawowe czynniki polityczno-prawne, które gwarantują autonomię szwajcarskich kantonów. Tutaj chciałbym Państwu podkreślić i przypomnieć, że ta autonomia nie jest oparta tylko na języku. Po pierwsze, istnienie kantonów jest zagwarantowane konstytucyjnie. Ustawodawca federalny nie może ani utworzyć, ani zlikwidować żadnego kantonu wbrew jego woli. Jest to zagwarantowane w artykule 53 Konstytucji Federalnej. Aby dokonać zmiany liczby kantonów, a nawet aby zmodyfikować ich terytorium, zainteresowana ludność musi wyrazić na to zgodę, co powoduje długą i skomplikowaną procedurę, łącznie z referendum kantonalnym. Po drugie, kantony organizują swoje życie polityczne w autonomiczny sposób. Każdy z nich tworzy własne władze, rozdziela między nie kompetencje, określa prawa i obowiązki obywateli. Prawo federalne narzuca jedynie kilka elementarnych zasad, które praktycznie ograniczają się do idei równości i do zasady demokracji. Oprócz tych zasad kantony posiadają całkowitą wolność w zakresie organizacji swojego wewnętrznego życia politycznego. Po trzecie, kantony swobodnie wybierają swoje władze, a więc w kantonach, jak to kolokwialnie w Polsce mówimy, niemożliwe jest, żeby urzędnik jak spadochroniarz spadł z Warszawy, z teczką z Warszawy i tak dalej, i tak dalej. To się dzieje lokalnie, to ludzie lokalni decydują o tym, kto tym urzędnikiem tutaj u nas ma być. Dlatego profesor Metyja pisze, że kantony swobodnie wybierają swoje własne władze. Rada Federalna nie narzuca ani nie sugeruje kantonom kandydatów w wyborach, nie bierze udziału ani w wyborach deputowanych, ani w wyborach członków parlamentów kantonalnych. Nie posiada również uprawnień do rozwiązania parlamentu kantonalnego lub odwołania jego rządu. To wszystko robią wewnątrz swoich organizacji kantony. Po czwarte, kantony nie podlegają politycznej kontroli federacji. To jest niezwykle ważne. Konstytucje kantonalne są poddane akceptacji oczywiście Zgromadzenia Federalnego. Pewne prawa kantonalne są poddane kontroli Rady Federacyjnej. Większość decyzji i orzeczeń sądowych podlega apelacji przed Trybunałem Federalnym jednak. Jednakże te kontrole różnią się od kontroli władzy w państwach unitarnych tym, że ograniczają się jedynie do sprawdzenia legalności, a nie właściwości. Rada Federalna może na przykład odmówić akceptacji danego prawa jedynie wtedy, gdy uzna, że gwałci ono prawo federalne. Rządy kantonalne są organami nadzoru nad gminami. Natomiast władzę ustawodawczą sprawuje Rada Kantonalna, czyli Parlament Kantonalny, złożony zazwyczaj ze 100 radnych. Rady wybiera społeczeństwo kantonu co 4 lata w wyborach powszechnych. Parlament Kantonalny zatwierdza budżet i uchwala ustawy przygotowywane przez rząd. Wybiera też najważniejszych urzędników kantonalnych i kontroluje istotne operacje finansowe na poziomie kantonu. Analizując szwajcarski system polityczny, należy podkreślić szczególne znaczenie gmin, które stanowią fundament państwa. Gminy wiejskie i miejskie zachowały swoje prawa do dziś, a ich samorządność jest zagwarantowana konstytucyjnie. Organizacja gmin w poszczególnych szwajcarskich kantonach wykazuje podobieństwa strukturalne i jest zapisana w gminach, w gminnych konstytucjach, co jest nietypowe w innych państwach. W skład zgromadzenia gminy wchodzą wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania. W zależności od przyjętego w kantonie systemu organizacji, zgromadzenie ma moc ustawodawczą lub zbiera się w celu powołania organu przedstawicielskiego mającą taką moc. Kwestia autonomii gmin podwierca się chociażby w takich przywilejach, jak prawo opodatkowania w celu zaspokojenia własnych potrzeb albo swoboda działania w kwestiach nienależących do zakresu kantonów czy samej federacji. Przyznawane jest także obywatelstwo gminy. Jest ono warunkiem otrzymania obywatelstwa krajowego. Jak określa Zdzisław Czeszejko-Sochacki w swojej monografii, zasady te składają się na tak zwane jądro autonomii gmin. Nie wolno zapominać, że to właśnie gminy były Szwajcarii przez stulecia uosobieniem demokracji oddolnej. Subsydiarny federalizm w Szwajcarii jest na pewno skomplikowanym organizacyjnie i kosztownym systemem. W praktyce sprawia jednak, że obywatele w sposób rzeczywisty i autentyczny uczestniczą w życiu politycznym państwa i daje to uprawnionym do głosowania satysfakcję współdecydowania o sprawach, które ich bezpośrednio dotyczą. Oczywiście konflikty i mediacje między poszczególnymi szczeblami federalnymi są na porządku dziennym. Przykładem jest kwestia rozmieszczenia uchodźców przybywających do Szwajcarii. Decyzje o ich przyjmowaniu podejmują władze federalne. Umieszczeni są jednak, logicznie rzecz biorąc, na terytorium poszczególnych kantonów. Są kantony, które nie zgadzają się na to. Są również i takie, które się zgadzają, bez stawiania dodatkowych warunków. W grę wchodzi tutaj również finansowanie pobytu uchodźców. Niektóre kantony żądają od federacji wsparcia, nie posiadają bowiem środków na utrzymywanie rzeszy nowoprzybyłych. Przynależność lokalno-polityczna jest bardzo głęboko wrośnięta w mentalność obywatela szwajcarskiego, który zdecydowanie utożsamia się przede wszystkim z gminą i kantonem, a dopiero potem z federacją. Inny kanton dla typowego Szwajcara to już zagranica, tak jak tam państwu wcześniej powiedziałem, a ludzie bardzo niechętnie przeprowadzają się z kantonu do kantonu.